Dzień dobry. Jest 9 października 2014 roku. Mamy godzinę prawie 20. Ja jestem Becia i prowadzę tutaj program prawniczek. Przed chwilą leciał zespół Saad, który to jest jeden z moich ulubionych zespołów. I miałam taką ciekawą historię, bo wybierałam się na ich koncert w tym roku. I wszystko już poustawiałam, bo umawiałam się z ludźmi, że ze mną pojadą, że autem. Miałam już tam nocleg załatwiony, bo to było w Łodzi. Wszystko już było przygotowane i ten, jak chciałam kupić bilet, to się okazało, że to było ogłoszenie na 2013 rok. I w ten sposób nie pojechałam na ich koncert. I było mi strasznie przykro z tego powodu. I żeby mnie pocieszyć, zaprosiłam dzisiaj gościa do audycji. Przedstaw
Dobry
się, gościu.
wieczór. Jestem Kudłaty.
Po co tutaj przyszedłeś?
Zostałem zaproszony
Przez kogo?
przez Becie. Becia mnie zaprosiła tutaj, żebym tu był.
No to jak już jesteś, to bądź w takim razie. Co nam powiesz dzisiaj?
Dzisiaj jest znamienita rocznica. Mianowicie jest to rocznica założenia Związku Pocztowego, konkretnie Powszechny Związek Pocztowy w Brnie w Szwajcarii. W związku z tym jest dzisiaj Dzień Znaczka Pocztowego w Polsce.
To fantastycznie. I jeszcze co się z tym wiąże?
Rozpoczyna się tydzień pisania listów.
Tak, i przy okazji tygodnia pisania listów mam do poinformowania tutaj wszystkich obecnych i nieobecnych, i tych, którzy będą odsłuchiwali na martwo, i tych, którzy przyjdą dzisiaj spóźnieni, że z racji tego, że ogólnie jest zastój w radio i spada słuchalność wszystkim i w ogóle nikomu się nie chce nic robić i dużo osób nie nagrywa audycji, które nagrywało wcześniej, no i w ogóle jest jakaś taka bierność, a tutaj na stronie głównej ja znalazłam, że trzeba być aktywnych, że trzeba być aktywnym, a nie biernym, bo ma się tylko jedno życie. Ja z racji tego, żeby zmotywować ludzi do zrobienia czegokolwiek, postanowiłam, że nie będę prowadziła prawniczka, póki nie dostanę co najmniej 10 listów albo kartek pisanych ręką własną, wysłanych na mój adres. Ja podam w komentarzach maile, albo tutaj na czacie podam maila, na który można pisać i zwracać się o adres taki domowy. I na ten adres domowy poproszę list albo kartkę ręcznie pisaną. No najfajniej by było, jakby ta kartka była jeszcze własnoręcznie robiona. I proszę przysłać do Beci, bo to tak być nie może, że ludzie nic nie robią, że ludziom się nic nie chce. Ma się ludziom chcieć i ja będę tego pilnowała, żeby ludziom się chciało tak, jak im się nie chce. Dziękuję.
Taka akcja następuje. Tydzień pisania listów do Beci.
Nie wiem, czy tydzień. Wiem, że nie będę nadawała, póki nie dostanę tych 10 listów. Odnośnie tego, że się ludziom coś chce, to chciałam powiedzieć o jeszcze jednej kwestii, która ostatnio wpadła w moje oczy i była dla mnie tak dziwna, że postanowiłam o niej powiedzieć, mimo że to jest tak naprawdę bzdeta totalna. Więc jak postawiono w Warszawie nowe wiaty przystankowe, które nie chronią ani od deszczu, ani od słońca, ani od śniegu, ani od zimna, i człowiek, który to zaprojektował, przypuszczam, nigdy w życiu nie był na przystanku i nie czekał na tramwaj czy autobus. One chyba tylko są na przystankach tramwajowych, nie, autobusami rzadko jeżdżę, więc nie wiem. Tak czy siak, jakiś kretyn postanowił zamiast obudowanej, fajnie szklanej wiaty przystankowej, jak to miało wcześniej, postanowił postawić, powiedzmy, ławeczkę, która jest zasłonięta tylko z jednej strony, a dach nad tą ławeczką jest taki, że pewnie nawet mój szczur by się pod nią nie schował. Żaden, nawet ten najmniejszy. I ja myślałam, że jak już no, ktoś dopuścił do tego, żeby takie wiaty przystankowe stanęły w miejscach publicznych, wiaty, które służą po to, żeby człowiek usiadł i nie zamarzał wtedy, kiedy wieje straszna śnieżyca, tak? Że już nic głupszego wymyśleć nie można. I ostatnio okazało się, że jednak można. Można te zesrane wiaty przystankowe w momencie, kiedy ludzie jeżdżą do pracy w największym nasileniu komunikacji miejskiej, ludzi w tej komunikacji miejskiej, można te wiaty przystankowe myć. Nie dość, że pierwszy raz w życiu widziałam, że w ogóle ktokolwiek te wiaty przystankowe myje, to zrobił to wtedy, kiedy były największe tłoki na przystanku, co się oczywiście wiąże z tym, że nikt nie mógł usiąść na ławeczce, nikt się nie mógł schować pod tą wiatą przystankową. Ludzi chlapali wodą, a jeszcze ta wiata przystankowa ma taki jakby spadek zawinięty z tyłu na samej górze. I oni tak umyli te wiaty przystankowe, że wszystko do tego zawiniętego spadu tam spłynęło i został tam taki syf, że wygląda gorzej niż poprzednio. I ja chciałam w tym miejscu pogratulować osobie, która jest, nie wiem, architektem i wymyśliła te wiaty przystankowe, osobie, która się zgodziła na zainstalowanie tych wiat przystankowych w stolicy, wiat przystankowych, które są tak potrzebne, jak to mój mąż mówi, jak urwie majtki, bo absolutnie nic nie dają. Nic nie dają. Jeszcze osobie, która zarządziła mycie wiatów przystankowych w najwyższym zaludnieniu przystanków w tygodniu, w godzinach porannych.
Skandal.
Dziękujemy wam, panowie. Nie. Panie. Dziękujemy, dziękujemy. Ja chcę, żebyś to skomentował.
Skandal, granda, oburzające. Chamstwo się napchało na stołki. Już jeszcze? Jeszcze?
Jeszcze.
To jest nie do pomyślenia. Taki człowiek, co mył te wiaty, sam niech się najpierw umyje. A taki człowiek, co postawił te wiaty, to jemu z kolei ja się stawiam.
Dziękujemy.
Nie może tak być.
Dziękujemy już gościowi. Tutaj znalazłem odpowiedni okrzyk na cześć tych panów i pań.
Zdrowa! Wiara! Braci na tortury!
I tyle mam do powiedzenia tych wszystkich ludziom, nieogarniętym ludziom, którzy nie mają zielonego pojęcia, jak się jeździ komunikacją miejską, ale wymyślają wszystko to, co mają wymyślić. Mój tatuś ma zawsze taką teorię, że wszystkie takie bez sensu rzeczy, jakie powstają, powstają dlatego, że akurat kuzyn pani prezydent miasta obronił dyplom i potrzebował pracy przy założeniu swojej działalności gospodarczej. No i ona mu dała pracę taką właśnie, że on wymyślił wiaty przystankowe, bezmyślnie, ale wymyślił. I no i ona, musząc mu zapewnić byt na rynku, postanowiła, że te wiaty przystankowe umieści w stolicy. I pewnie zapłaciła mu 40 razy więcej, niż było to warte. Co ty myślisz? Czy tak jest?
Na pewno tak jest. Ja to jestem takiego zdania, że niektóre rzeczy to by dzieci w podstawówce lepiej zaprojektowały, a przynajmniej by było taniej, bo gorzej się nie da zaprojektować. I tak jest. I idzie ku gorszemu.
Idzie ku gorszemu w sensie, że ludzie się przekupują i coraz gorsze pomysły wchodzą na rynek?
No, ostatnio odkrywam nową jakość w dziedzinie złych pomysłów infrastrukturalnych.
Jaką?
No na przykład ktoś zmienia oprogramowanie sygnalizacji świetlnej, także się inaczej, z inną długością, czy jak to się mówi, no krócej się pali zielone światło na przykład.
Dla aut czy dla pieszych?
Dla aut, po to, żeby zapaliło się zielone pieszym, tylko że tam nie ma żadnego pieszego przeważnie.
To po co tak robią?
Bo chcą się pokazać, bo... że oni tam są, że oni coś zrobili.
Bo zapewne jeden pieszy napisał skargę do Urzędu Miasta, że jak przechodzi tam raz do roku, to on się nie może doczekać zielonego światła, więc dlatego pieszego jednego raz do roku zmienili całą instalację.
Może. Ja tak naprawdę nie wiem, dlaczego tak się dzieje. W sumie mało mnie to interesuje, bo... No, bo po co się tym martwić?
Pamiętajmy, że co by się nie działo, na pewno dzieje się to dla naszego dobra.
Na pewno.
Kolejną sprawą, którą chciałam poruszyć, to jest to nieszczęsne kino Femina, które jak się okazuje w Warszawie jednak istnieć będzie.
Hurra! Czy nie wiem, ja nie jestem z Warszawy, mi to wszystko jedno.
Mi też jest wszystko jedno, czy to kino istnieje, czy nie istnieje, aczkolwiek sprawą się zainteresowałam, dlatego, że jeden mój słuchacz napisał w komentarzu po tym, jak mówiłam, że teraz Biedronka chce się pokazać, o, że jednak pozwoli w nieszczęsnej Feminie tam zostać i jaka to ona jest teraz dobra i że nawet będzie ją dofinansowywała. To słuchacz mi napisał w komentarzu, że o tym, że to Femina, że Femina dalej tam będzie, to już pół roku temu mówiono w podcaście Powyżej Uszu, gdzie rozmawiano z tym jakimś głównym dyrektorem czy prezesem tego kina. I tak sobie myślę, że skoro ten prezes wiedział o tym, że się dogada z Biedronką i że miejsce jednak dla nich będzie, to czemu zrobił akcję wyświetlamy ostatnie seanse, przychodźcie do nas, coś tam podpiszujcie, petycje, bla 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 bla. I ogólnie zrobił sobie reklamę pewnie jak nigdy przedtem, przez co dzięki temu ludzie naprawdę do kina zaczęli przychodzić.
No może właśnie dlatego.
Znaczy, kino Femina, no nie powiem, ludzi było tam zawsze trochę. Może nie na pełno i nie na wszystkie seanse, ale jednak lokalizacja tego kina jest dobra i ceny są całkiem przyzwoite. No i wielu ludzi ma sentyment do tego kina z takich powodów, że on jest od dawien dawna właściwie, tak? Odkąd Warszawa istnieje, to te kino też jest. I...
Długo. Myślałem, że Warszawa jest niedłużej niż kinematografia.
Nie. No co nie? Ty? Nie.
A, bo to ja nie wiem, ja z prowincji.
No właśnie. Ale uważam, że jest to po prostu bardzo nie fair. Nie mówiąc już o tym, że przez ostatnie 3 dni wyświetlano tylko jeden film. To Nieszczęsne Miasto 44, które miało durne plakaty, ale jednak ludzie mówią, że film jest nice. Więc no jak ktoś ma ochotę, to niech się wybierze mimo mojej krytyki reklamy tego filmu. Nie, nie widziałam tego filmu, jak już mówiłam...
Szkoda, ja też nie widziałam.
Jak już mówiłam, plakaty tego filmu zdecydowanie odepchnęły mnie od nawet próby podejścia do obejrzenia tego filmu i obejrzeć go nie obejrzę chyba nigdy. No może jak zapomnę o tym, jak wyglądał ten plakat i przestanie mi się z dziwką kojarzyć, to... to spojrzę na ten film trochę innym spojrzeniem i no i być może się wtedy przełamie, tak? Póki co nie zamierzam, ale i tak uważam, że jest to bardzo nie w porządku robić sobie reklamę, wiedząc już o tym, że wszystko będzie okej, tak? I jakby no, dużo ludzi brało udział w tym całym manifestie, który miał na celu niedopuszczenie do otwarcia tam Biedronki. Więc nie dość, że wszystko się skupiło na Biedronce, jaka ta Biedronka jest zła, że chce kulturę wyrzucać ze stolicy i kolejny sklep na sprzedawanie ziemniaków sobie tam zamieszczać. No to jeszcze było, że Biedronka wykupuje cały blok, że będzie eksmisja mieszkańców. No i w ogóle wielka była nagonka na Biedronkę, a kino Femina jest takie biedne i w ogóle I co to będzie, jak tego kina nie będzie? Więc ja uważam, że nic by się tak naprawdę nie stało, ponieważ kin w Warszawie, myślę, że mamy około 80, więc jak jedno zniknie, to jakoś się specjalnie za tym ludzie oglądać nie będą. Szczególnie, że myślę, że tak w odległości nie więcej niż 10 minut są dwa kina.
Ale słuchaj, a może jest tak, że po prostu ten prezes już sobie pół roku temu zaplanował, że zrobi taką akcję i wiedział, że to przyniesie pozytywny skutek. To znaczy pozytywny w tym sensie, że kino zostanie. Że on się nie chciał wcale dogadać, tylko chciał od razu zrobić nagonkę. Co o tym myślisz?
Tyle, że ja tak zrozumiałam z wypowiedzi tego słuchacza, z komentarza, że to już było ustalone, oni się tam dogadali, że to kino tam zostanie. Ja tego podcastu powyżej uszu, przyznam, nie słyszałam i nie wiem, co tam było mówione. Jak ktoś będzie miał chwilę, niech posłucha i niech powie jakoś tam dokładniej, bo ja oczywiście mogę się mylić w swoich osądach, tak? Może tak było, że on mówił, że faktycznie, że zrobi akcję i że ma nadzieję, że dzięki temu kino przetrwa i tak dalej, a nie, że oni już się tam jako prezesowie dogadali wcześniej. Aczkolwiek mi osobiście wydaje się na bardziej prawdopodobne to, że jednak prezesowie się dogadali wcześniej, a cała ta otoczka to była po prostu taka perfidna reklama. Takie jest moje zdanie.
No ale to jest antyreklama dla Biedronki. Myślisz, że Biedronka by się zgodziła na coś takiego?
Myślę, że dogadywanie się prezesów skończyło się na etapie zostanie kino i będzie Biedronka, a to, co później zrobiło kino, niekoniecznie musiało być w porozumieniu z prezesem Biedronki. No. Chyba, że to faktycznie miało tak być, że wiesz, że będzie, Biedronka wykurza, bleble, a później, Biedronka jednak da miejsce Feminie, jednak nie są tacy źli, mogę dalej te ziemniaki u nich kupować.
Ach, te czarne rozgrywki. Tak. Tutaj polityka się szykuje.
Tak.
No, tak naprawdę nie wiadomo, jak to było.
Nie wiadomo, ale nie podoba mi się, że ja jako mieszkaniec tej stolicy, jako nie wiem, ktoś, kto posiada Facebooka i no i ogólnie jakby człowiek mieszkający w tym państwie, byłam zamieszana w to, co się działo z tym kinem, bo to była bardzo duża akcja. Tam nie pamiętam już dokładnie, ale około 500 tysięcy ludzi brało w tym udział. Nie wiem nawet, skąd ci ludzie się wzięli. I nie podoba mi się. Nie podoba mi się, że ciągle widziałam tylko Femina, 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 ratujmy Feminę, ratujmy Feminę i Miasto 44, wyświetlajmy, jako najlepszy film na zakończenie naszego repertuaru. Nie podoba mi się to. Koniec, kropka. Szczególnie, że mało brakowało, a poszłabym na ten głupi film, tylko i wyłącznie dlatego, że była taka nagonka i że aż mi łzy w oczach stawały od tych ich ckliwych tekstów, że zamykają nas, ratujmy kulturę, obejrzyjmy chociaż ten film razem.
No proszę.
To radio, nie może być ciszy. Komentuj.
Nie może. Znaczy, ja myślę, że temat został zamknięty. Ja myślałem, że się nowy temat zacznie, bo średnio się mogę wypowiadać na ten temat, bo ja ani nie mam Facebooka, ani nie mieszkam w stolicy. Zupełnie przypadkiem wiem po ostatniej wizycie w Warszawie, gdzie to kino się znajduje w ogóle. Ale no cóż ja mogę powiedzieć na ten temat?
Nic nie wiesz o świecie. Luna mówi 500 tysięcy ludzi na Facebooku, a ja mówię nie. To ogólnie 500 tysięcy ludzi chyba podpisywało tą petycję, czy oni się tam klikali, że tam lubię Feminę, czy coś tam. Na stronie Feminy.
Czy coś tam.
I to jest właśnie bardzo dobre pytanie, bo ja myślę, że to są ludzie, którzy, no powiedzmy 1000, niech będzie, że 1000, że 1000 ludzi z tych 500 tysięcy pójdzie faktycznie do tego kina, a cała reszta to była tylko namawiana, w sensie, że ja mam znajomych w Australii, ja mówię podpiszcie, żeby kino zostało, bo jest blisko mnie i mi pasuje, żeby to kino tam było, a poza tym nie chcę mieć Biedronki na dole bloku, bo będę miała prusaki, a od kina nie mam, nie?
A może to jest po prostu taka facebookowa aktywność, że ludzie nie są aktywni, jak to coś ich kosztuje, ale kliknąć to sobie mogą.
No, ja myślę, że tak było, no ale coś się zadarzyło, tak, że to kino jednak dalej jest. Może gdyby ludzie w ogóle na to nie zareagowali, to nawet ten gościu, prezes kina, nie chciałby, żeby to kino dalej tam było, bo by wiedział, że, no, że nic jakby no, nie przyniesie mu, tak, dalej to kino, że nie będzie przynosiło mu korzyści.
A może tak się dogadali z Biedronką, że spoko, my wam pomożemy, ale jak się okaże, że ludzie tego chcą.
No z jakiegoś powodu, tam czytałam w wywiadzie z tym prezesem Biedronki, jakaś taka firma jest ogólna, nie pamiętam już tej nazwy, mówiłam w zeszłym odcinku, tak, że on powiedział, że będziemy dokładać temu kinu, tak, będziemy go dofinansowywać. No to chyba od razu wychodzą z założenia, że jednak kino nie będzie dobrze prosperowało i to jest dla mnie jeszcze bardziej dziwne.
Nowy temat.
Nowy temat. Chciałam powiedzieć trochę o kącie gwiazdy, zahaczając, ponieważ już żeśmy ustalili, że gwiazda robi mało błędów i prowadzenie jej kącika straciło sens, że ostatnio była sytuacja, gdzie na salę weszła skarcierka posiłkowa, ale oczywiście gwiazda tego nie zauważyła. I przysłuchiwała ją w charakterze świadka, wyrzuciła ją z sali, i na tym się skończyło. A później mi kazała zmieniać protokół. Wiesz dlaczego?
Nie wiem.
A wiesz, jaką rolę procesową ma oskarżyciel posiłkowy?
Mogę się domyślać z amerykańskich filmów, ale nie wiem, czy w Polsce jest tak samo.
To powiedz.
Że ciągle mówi sprzeciw, czy jakoś tak.
Nie. To jest śmieszne. Wiedza ludzi o prawie jest śmieszna.
Dziękuję.
Więc oskarżyciel posiłkowy tym się między innymi różni od świadka. Jedno drugie nie wyklucza, w sensie takim, że oskarżyciel posiłkowy też może być świadkiem w sprawie. Ale żeby zostać oskarżycielem posiłkowym, trzeba złożyć taki wniosek, że chce występować. I ten wniosek trzeba złożyć w postępowaniach wykroczeniowych 7 dni od daty otrzymania takiego pisma od policji, że masz taką możliwość, albo w postępowaniach karnych, że do momentu rozpoczęcia rozprawy pierwszej masz taką możliwość złożenia wniosku o występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego. No i masz takie prawa, że możesz przebywać cały czas na sali, jako świadek nie możesz. Możesz zadawać pytania stronom, jako świadek nie możesz. Możesz składać wnioski, jako świadek nie możesz. Możesz odwoływać się od wyroku, jako świadek nie możesz. Więc ogólnie twoje prawa są dużo większe. No i ostatnio już się nawet tak zastanowiłam, no bo gwiazda wyrzuciła kobietę z sali, potem ją przesłuchała w charakterze świadka, znowu ją wyrzuciła z sali. Nie poinformowała ją o kolejnym terminie rozprawy, a oskarżyciela posiłkowego trzeba informować o każdym terminie rozprawy i o wszystkich czynnościach, jeśli jest na rozprawie, tak? To ma prawo o wszystkich czynnościach, które się będą odbywać, usłyszeć, a ona uniemożliwiła jej właściwie występowanie w tym procesie w najbardziej korzystnych dla niej momencie, w sensie, że nie mogła zadać obwinionej żadnego pytania, nie będzie wiedziała, kiedy jest następny termin rozprawy. Pewnie nie będzie nawet wiedziała o tym, że może się odwołać od wyroku, tak? I no i gwiazda tutaj spieprzyła bardzo jakby rolę tej kobiety w postępowaniu. No i zamiast jakoś wyjść z tego z głową, w sensie okej, zrobiłam źle, no to powiedziała i nie zauważyłam, no to zmieńmy protokół, tak? I to było już bez obecności obwinionej, bez obecności tamtej oskarżycielki posiłkowej i wszystkich innych, którzy byli tego dnia na sali, nie pamiętam kto. I tylko i wyłącznie dlatego, że już byłam strasznie zmęczona, nie chciało mi się jakby wchodzić z nią w dyskusję, to się na to zgodziłam. Ale czy będę następnym razem się na to zgadzała, to prawdę powiedziawszy nie wiem, bo nie uważam, że jest to fair w stosunku do ludzi, którzy no, przychodzą do sądu i nie do końca jakby muszą znać swoje prawa, tak? Tylko sędzia jest od tego, żeby im powiedzieć o tym, co jakby oni mogą robić w tym postępowaniu. Tak? Nie każdy musi się znać. No oczywiście najlepiej jest sobie pełnomocnika ustanowić w takiej sytuacji, ale... A mówię o tym głównie po to, że jak traficie na głupią sędzię, która nie przegląda akt i nie do końca wie, co do jej obowiązków należy, to po prostu upomnijcie się o to. Bo jak już wam się zechce złożyć ten wniosek o występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, no to warto się tego trzymać, bo to są naprawdę duże udogodnienia, że jak wyrok będzie nie po waszej myśli, możecie go zaskarżyć, a tak nie będziecie wiedzieli o tym, że wyrok jest nie po waszej myśli, bo nikt was o tym nie poinformuje i no i nie będzie to miłe, tak? To tyle, co mam do powiedzenia. Pilnujcie tego.
Pilnujcie sędziego.
Pilnujcie sędziego i pilnujcie swoich praw, bo to jest jedna z niewielu rzeczy, które wam zostało w tym kraju.
Trzeba wszystkiego pilnować.
Dobrze. O czym teraz powiemy?
Jaki był kolejny temat jeszcze? Zgubiłem kartkę z tematami.
Cudownie. To ja chciałam powiedzieć taką anegdotkę, którą sobie tutaj znalazłam na niepoważnej.pl. O historii lasu, który jest w Japonii, nazywa się Aokihara.
Aokihara.
Tak się nazywa. Zwany
tam,
także.
Samobójcy siedzą?
Zwany także Morzem Drzew. Wiesz, czego słynie?
Samobójców?
Tak, słynie jako jedno z najbardziej mrocznych i przerażających miejsc. Nietypowe zagęszczenie drzew sprawia, że stają się one naturalną barierą dźwiękoszczelną. Rocznie wiesza się tu średnio ponad 100 osób. Szacuje się, że do stycznia 2010 samobójstwo popełniło tam ponad 2700 osób.
Ja rozumiem, że to jest taka metafora, że było najpierw o gwieździe, a teraz jest o tym lesie samobójców i to jest taka metafora, że tacy sędziowie w Polsce, że nic tylko się powiesić. Dobrze zrozumiałem?
Nie, ale można i tak zrozumieć. Tak, bo ja już jestem teraz bardziej przerażona tym, co się dzieje u nas w kraju, więc tak, niech tak zostanie w takim razie. Ale ja nie rozumiem jednego, dlaczego... Tam, gdzie jest zagęszczenie drzew i że jest to naturalna bariera dźwiękoszczelna, powoduje, że ludzie chcą się tam wieszać. Dlaczego?
Nie wiem. Myślałem, że mi powiesz.
No ja też właśnie tego nie wiem. Więc jak ktoś jest mądry i wie, dlaczego tak się dzieje, to niech powie. Bo ja nie jestem na tyle mądra. Dziać gośnie.
Niestety. Nie można mieć wszystkiego na świecie.
Nie można. Tak.
Dorota na czasie pisze, bo jest cicho. No dobrze, ale co z tego wynika? Czy cisza sprawia, że człowiek jest bardziej, depresja wychodzi z niego? W takim razie głusi powinni się częściej wieszać. O, Dorota pisze, że mi się wydaje, że dlatego, że chcą umrzeć w spokoju. Chcą mieć święty spokój.
Aha, to by miało jakiś sens, tak.
Żeby ich nikt nie ratował.
Kolejny artykuł, który znalazłam, ciekawy chyba, to są państwa znane z niezbyt chlubnych rekordów. Wiesz, jakie to są państwa?
Niemcy.
I z czego słyną Niemcy?
Z największej ilości prostytutek.
Tak.
Legalnie pracujących oczywiście. Bo
skąd wiedziałeś, ty z Bokasie jeden?
No takie rzeczy to wiem.
Rozumiem.
Jest jeszcze Papua Nowa Gwinea, gdzie do dziś kanibalizm się, jak to się mówi, nie że się wykorzystuje, tylko co się uprawia się.
Tak. Dobrze, więc ja tutaj znalazłam jeszcze inne państwa.
Austria, chyba było najwięcej palaczy.
Ale możesz mi nie przerywać, dziękuję. Więc ja tutaj znalazłam...
Zostałem
zapytany. Już dziękuję. Że Brazylia chwali się największą ilością mistrzowskich tytułów w piłce nożnej, Dania się szczyci z najszczęśliwego państwa na świecie, ale są też kraje właśnie takie jak Austria, gdzie jest najwięcej palaczy. Co najgorsze, aż 41% palących jest w wieku od 12 do 20 roku życia. Szacuje się, że 36,3% populacji regularnie pali papierosy. 36,3%. Tak dużo jest?
Ile palaczy?
No nie wiem.
To jedna trzecia.
Tak. Niektórzy...
Pewnie całą populację, łącznie z dziećmi.
Rozumiem. Znikasz głosem, musisz coś zrobić. A niektórzy ignorują całkowicie prawo europejskie zakazujące palenia w miejscach publicznych. Wolą zapłacić karę niż tracić palących klientów. O, przynajmniej mają jaja. Białoruś. Z czego słynie Białoruś? No oczywiście Białoruś słynie z największej ilości pijących.
Brawo!
I to jest bardzo możliwe, ponieważ jak ja byłam w Białorusi to i byłam nieletnia, to mi podawano kieliszek wódki na śniadanie, do obiadu i do kolacji. I tam jest butelkowana wódka tańsza od butelkowanej wody, sobie wyobraźcie. Statystyczny obywatel Białorusi spożywa 17,5 litra czystego alkoholu rocznie. Cyfra nie wygląda imponująco. To może powiemy, że statystyczny mężczyzna w tym państwie wypija średnio 27,5 litra alkoholu. Oczywiście wlicza się w to noworodki i dzieci płci męskiej, które raczej nie imprezują do upadłego. Dzieci też piją, dzieci oczywiście. Białoruś wprowadza różne programy profilaktyczne, podnosi cenę alkoholu, planuje podnieść wiek legalnego spożywania alkoholu do 21 lat i nic to nie powoduje. Ach, przepraszam, powoduje zwiększenie produkcji domowego alkoholu.
No popatrz, to coś, co już chyba wiemy od dawna, że nie działa w ten sposób, że jak się podniesie ceny, wprowadzi zakazy, to ludzie nagle przestają pić.
Bimber! Niech żyje Bimber.
Z czego Bimber ponad wszystko.
Tak, z czego słynie Korea Południowa?
No, z operacji plastycznych.
Tak, masz przed sobą ten artykuł?
Nie, szukam go.
Z operacji plastycznych, faktycznie. Nawet jeśli oznacza, że są one bolesne, drogie i potencjalnie niebezpieczne. W Korei Południowej 1 na 5 kobiet miała zabieg chirurgiczny, to więcej niż w USA. Około 7,5 miliona operacji plastycznych było wykonanych w Seulu. Honduras. Wiesz, z czego słynie?
Honduras nie pamiętam.
Ha! Najwięcej wycinanych lasów. Wycinanie lasów jest obecnie globalnym problemem. Wycina się najwięcej drzew. Głównym powodem jest to, że ponad 70% ludności tego państwa żyje w biedzie. Drewno jest dla nich źródłem ciepła. Na ognisku gotują również strawę. Drugi powód to narkotyki. Handlarze narkotyków wycinają całe połacie lasu, żeby przygotować pola pod uprawę odpowiednich roślin. I wszyscy na tym korzystają. Dlaczego się na ten Honduras tak najeżdża?
No ale kto najeżdża?
Ci, którzy mówią, że jest to bardziej jedno w dziesiątce najbardziej niechlubnych miast, które robią dziwne rzeczy. Czad. Z czego słynie Czad?
No widzisz, nie pamiętam, z czego Czad słynie.
Najkrótsza średnia życia.
A, to może być.
Więc jeśli nie chcesz doczekać starości, to wybierz się do Czadu i zostań tam na stałe.
Średnia... Zaczadzisz się tam.
Zaczadzisz się. Średnia wynosi zaledwie 49 lat, a jest to związane z położeniem geograficznym. Częste susze, inne katastrofy naturalne oraz sytuacje polityczne, wojny domowe, konflikty z sąsiadującymi krajami, a w ostatnich latach dodatkowo napływ uchodźców z Sudanu. Jakby jeszcze tego było mało, 3,6% dorosłych obywateli Czadu choruje na AIDS. 120 tysięcy dzieci żyje bez rodziców, którzy umarli na skutek tej choroby. I na koniec woda. Jedynie 4% ludności ma do niej stały dostęp. Brak czystej wody powoduje cykliczne wybuchy epidemii biegunki, malarii czy tyfusu. Jako że na 38 tysięcy pacjentów przypada jeden doktor, te choroby bardzo często kończą się śmiercią. Zdecydowanie do Czada.
To jakby ktoś tak narzekał, że w Polsce mu tak źle.
To wtedy wyślijmy go do Czada i przestanie narzekać.
Tak, niech jedzie do Czadu. tam jest rewelacyjny.
Do czada.
Czemu nie do czadu?
Bo czada, jak czadersko.
Aha, okej.
Nie jest tam czadersko?
Super, taka impreza. Zostaję do środy. Podłużenie przez...
Dobra, dobra. Niemcy, tak jak już mówił Kudłaty, najwięcej prostytutek w Europie.
To jest niechlubny rekord. Dlaczego?
Nie wiem, właściwie. Praca jak każda
inna.
Nie
ilość, a jakość.
300 tysięcy prostytutek, z czego połowa pochodzi z innych krajów europejskich.
No widzisz.
Jest w samym Berlinie 500 legalnie działających burdeli, w całym kraju 3 tysiące, a biznes ten ma około 20 miliardów dolarów obrotu rocznie. No. Stali klienci burdeli mogą liczyć na atrakcyjne zniżki. Niestety 90% osób pracujących w tym przemyśle jest do tego zmuszana. Może dlatego. Większość pracownic ze wschodniej Europy została zwabiona do Niemiec obietnicą dobrej, legalnej pracy, a skończyła bez dokumentów, z marnymi zarobkami w brudnych domach publicznych.
Ale za to legalnie.
No właśnie, skoro miała obietnicę legalnej pracy, a skończyła w brudnym domie publicznym, to można wywnioskować, że jednak ona nie jest tam zatrudniona na legalu, ale klienci już są.
Nie, znaczy chodzi mi o to, że tak się zacząłem zastanawiać też, jak to czytałem, że czy w krajach, gdzie prostytucja jest nielegalna, to są jakieś lepsze warunki? Myślę, że jeszcze gorsze.
Dlaczego?
No, bo tu już w ogóle nie ma żadnej gwarancji dla kogokolwiek na cokolwiek. Loteria. Myślisz, że ile jest prostytutek w Polsce? Nikt tego nie wie. A może więcej?
Myślę, że z 1000 jest. Będzie z 1000?
Myślę, że trochę więcej. Może. Czy w drogach dużo stoi?
Właśnie nie stoi już dużo, nie. Ja pamiętam...
No, jeździłem ostatnio, trochę widziałem.
No właśnie, bardzo dużo prostytutek stało na trasie na Wyszków i dalej. Ja tam jeszcze do domu, więc mam jakieś porównanie przez okres 20 lat i powiem wam, że kiedyś stało dużo, dużo więcej. A teraz nie wiem, czy dlatego, że już jakby te kobiety stały się bardziej wyzwolone, czy dlatego, że jest coraz większa nagonka policji. Nie wiem z jakiego powodu, ale już się widuje je coraz rzadziej. A to była jedna z najgłówniejszych tras, gdzie stały prostytutki.
To, że ich ilość się zmniejszyła, to jest jedna sprawa, ale też nie wszędzie. Ja pamiętam, ile stało kilka lat temu przy drodze krajowej numer 6 między Lęborkiem a Wejherowem. I bywa, że stoi cały czas tyle samo. Czasem w ogóle ich nie ma. Czasami stoi mniej, a czasami stoi więcej.
No nie wiem, od czego to zależy. Siódme państwo. To jest oczywiście Nowa Gwinea i kanibalizm, który zakończył się w XIX wieku, ale jednym wyjątkiem jest Nowa Gwinea pokryta lasami, zamieszkiwana przez dzikie zwierzęta i ludzi totalnie odciętych od świata. Niektóre z plemion nadal praktykują kanibalizm. Członkowie plemienia strzelają z łuków do czarowników, następnie zażynają ich i zjadają. Według ich wierzeń jest to sprawiedliwa zemsta na czarownikach, którzy rzucają uroki na członków plemienia.
To następny kraj, jakby się komuś w Polsce nie podobało. Jak w czadzie za długo pożyje, to...
To niech je. Albo jak już będzie umierający, to niech tam jedzie i go zjedzą wtedy. Japonia. Z czego słynie Japonia?
Too late. Nie wiem.
Okrucieństwo w stosunku do zwierząt. Nadal zabija się tam zwierzęta ze szczególnym okrucieństwem. Zdecydowanie Japonia wysuwa się na prowadzenie w statystykach. Nadal się tam poluje na wieloryby i delfiny na skalę przemysłową. Statki, z których poluje się na zwierzęta, nazywane są statkami badawczymi, żeby oszukać opinię publiczną. Mimo spadku popularności mięsa wielorybów, rząd Japonii nadal wydaje zgodę na zabijanie tych zwierząt w ogromnych ilościach. Nadwyżki mięsa są podawane uczniom na szkolnych stołówkach w ramach programu Jak dawniej wyglądały szkolne obiady. W dorocznym, tradycyjnym polowaniu na delfiny 2,5 tysiąca delfinów zagania się na noc w upatrzone miejsce, a rano ludzie dźgają je śmiertelnie harpunami, pikami i nożami, aż woda w zatoce staje się czerwona. Słyszałam o tym. To jest jeszcze taki moment przeistaczania chłopców w mężczyzn, że
no co?
Tak, że ten rytuar, że ten rytuał tych dźgania tych delfinów jest między innymi wykorzystywany właśnie w tym celu, że się daje dzieciom nóż i one muszą zadzgać te delfiny, tak.
O, już mężczyzna, już nie chłopiec, mężczyzna.
Słyszałam o tym.
Zabił uwięzionego delfina.
Czytałam.
Odważny.
Tak. Czytałam o tym artykuł dość długi swego czasu. Widziałam zdjęcia, jak to wygląda i faktycznie jest to straszne. Strasznie wygląda, nie? W ogóle ja kocham zwierzęta, więc dla mnie coś takiego jest nie do przeżycia. Somalia. Z czego słynie Somalia?
Z głodu, wojny.
To też. Ale słynie najwięcej z tego, słynie najbardziej z tego, że jest tam najwięcej dzieci żołnierzy.
No to wojna i głód.
Tak. Cały świat potępia udział dzieci w działaniach wojennych, ale w wielu krajach dzieci są częścią armii. Problem jest ten najgorszy w Somalii, gdzie do wojska rekrutuje się 10-letnie dzieci. Za najgorsze dzieci używane są jako tarcze ochronne dla dorosłych strzelców. Jeden z dzieciaków, który przeżył bitwę, powiedział, że 98% jego kolegów zostało w niej zabitych. Dzieci ślepo szły do przodu, dorośli uciekali z pola bitwy. Ja widziałam raz na jakimś filmie, nie pamiętam, czy to był film na faktach taki, czy to był film dokumentalny. Tak czy siak widziałam, jak się dzieci posługują maczetami w Somalii. I uważam, że to jest dziwne, że te dzieci tam giną. Bo ja nie wiem, mam pozwolenie na broń od myślę 10 lat. Może mniej, może od 8 lat? Nie, od 10 lat, tak co najmniej. Mam pozwolenie na broń. Ja się bronią nie umiem posługiwać tak jak te dzieci maczetą. Myślę, że to są dzieci, które pierwszy raz w życiu maczetę mają, jak mają pół roku. Więc jak one osiągają 10 lat, to one są po prostu mistrzami walki wręcz.
No super, tylko że zostają zastrzelone z odległości, to nic im ta maczeta nie pomoże. To może dlatego giną.
Tam jest chyba stosunkowo mało broni, tak naprawdę.
Mało?
No.
Tak? Kałasznikowów nie? Nie ma?
Nie no są, ale jak są te wojny takie, nazwijmy je domowe, to tam się większość na maczety wali.
To może z łuku?
Zuku?
No przed chwilą sama przeczytałaś, że zasłania dorosłego strzelca dziecko. No to strzelec to z czegoś strzela.
No racja. Tak. Chyba jestem niewyspana ci. I ostatnie, 10. państwo, Bangladesz. Z czego słynie Bangladesz?
Z jeansów.
To też. Ale żeby zrobić...
Suszy.
Żeby zrobić te jeansy, potrzeba ludzi. A żeby byli ludzie, to trzeba nimi handlować.
Niewolnictwo.
Z handlu ludźmi. Bangladesz. Najbardziej słynie. Jest to straszna zbrodnia, piszą tutaj. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo jest rozpowszechniona na świecie. Wiemy, że rocznie 600 tysięcy do 800 tysięcy ludzi rocznie jest wywożonych poza granice kraju i sprzedawanych. Liczba ta jednak prawdopodobnie jest zaniżona. Ofiary są sprzedawane jako niewolnicy, do pracy w domach publicznych, jako żywe źródło organów wewnętrznych. Sytuacja jest najgorsza w Bangladeszu, gdzie rocznie 50 tysięcy dzieci i kobiet jest uprowadzonych i wywożonych za granicę. Nie są znane dokładne liczby. Ilu mężczyzn jest sprzedawanych jako siła robocza do innych krajów, ale przypuszcza się, że około 10 tysięcy rocznie. Więc jeśli chodzi na przykład o sprzedaż organów, to w Meksyku też jest straszne zatrważenie. I jak ja byłam w Meksyku, to mi opowiadano, że tam żadne dziecko do chyba 13 roku życia same nie chodzi do szkoły. Bo to się kończy tym, że to dziecko jest po prostu porywane, jego narządy są sprzedawane na czarnym rynku za bardzo duże pieniądze. Teraz...
Czy nawet tego nie umiem wyobrazić? Umiecie sobie takie coś wyobrazić? Słuchaczu, umiesz sobie wyobrazić? że wychodzisz na ulicę i mogą cię porwać i sprzedać na organy.
A jeszcze najbardziej chyba przykre jest to, że tam jak się widzi porwanie dziecka spod szkoły, z ulicy, to nikt na to nie reaguje, bo to już wiadomo, że tego dziecka się nigdy nie odzyska, nie? Więc nikt się w to jakoś nie chce bardzo mieszać, żeby i jego to nie spotkało.
To dopiero. A Cejlowski tak lubił Meksyk.
No, ale on już nie jest dzieckiem, jakbyś nie zauważył. Nie chodzi do szkoły.
No nie.
A tam najbardziej jakby rządne organy, to są organy dziecięce, takie są zawsze najdroższe, ponieważ najbogatsi ludzie najwięcej dadzą za ratowanie swojego dziecka, a nie siebie. Siebie też, ale przede wszystkim dziecka. Dobrze. Powiedz coś teraz ty.
A ja powiem, że sobie ostatnio w ramach przypomnienia przeczytałem sobie Małego Księcia. Le Petit Prince Antoniego de Saint-Exupéry. Czytałem tę książkę oczywiście już dość dawno temu, ale teraz sobie tak chciałem na nią zerknąć świeżym okiem. To jest bardzo króciutka książeczka, zresztą polecam tę godzinkę i z głowy. No i w ogóle polecam przeczytać. Tak z takim dzisiejszym umysłem, nie jak to było w szkole wałkowane, to się człowiek nic mądrego nie dowie, a przynajmniej nawet jakby się dowiedział, to nie chcę słuchać, bo w szkole to głupoty.
To skoro już jesteśmy przy książce, to chcielibyśmy tutaj oboje polecić, znaczy mam nadzieję, że oboje, chyba Kudłaty też był zadowolony. Oglądaliśmy ostatnio film pod tytułem Drzawdej. O, jest przetłumaczony na Ostatni Gwizdek po polsku.
To jest strasznie głupie tłumaczenie.
Tak, to jest strasznie głupie tłumaczenie. Powiem szczerze, że nawet nie wiedziałam, że to jest takie tłumaczenie, dzisiaj znalazłam. I to film z Kevinem Costnerem, który myślałam, że już dawno poszedł w ogóle na emeryturę, a on gra w tym filmie, super gra w tym filmie, super wygląda w tym filmie. Film jest w ogóle fantastyczny. Uważam, że rzadko kiedy oglądam filmy, które trzymają mnie w napięciu przez tam 2 godziny, czy ile on tam trwa, i ten film taki jest. I było w komentarzu pod tym filmem napisane, że nawet jeśli ktoś się nie zna na amerykańskim futbolu, to powinien, znaczy to może ten film obejrzeć i to będzie dla niego dobry film. Więc ja potwierdzam, że jest to dobry film, aczkolwiek wielu rzeczy nie zrozumieliśmy oboje z tego filmu. Między innymi tego, jak to jest z oddawaniem losowania na przyszłe lata w draftach.
Tak, dlatego że jakby ktoś w ogóle nie wiedział, czym jest draft, to jest chodzi o to, że pozyskuje się nowych zawodników do ligi i tam akurat w tym przypadku byli to zawodnicy z jakichś tam szkolnych drużyn, z koledżów, czyli jak to się tam nazywa.
No i drużyna drużynie odbiera też.
Tak, drużyna pozyskuje nowych zawodników w kolejności odwrotnej do tego, jakie były wyniki w poprzednim sezonie. To znaczy najsłabsza drużyna wybiera jako pierwsza w ramach takiego wyrównania sił. I to jest jasne, dość oczywiste, to łatwo zrozumieć, przy czym te drużyny sobie odstępowały pierwszeństwo na przyszłe lata. No ale na jakiej zasadzie można odstąpić pierwszeństwo na przyszły rok? Przecież trzeba by założyć, że ta drużyna będzie ostatnia. To jest jakiś chyba system, którego ja nie rozumiem. Jak wiesz, słuchaczu, jak to działa, to napisz w komentarzu.
Albo słuchaczko, nie dyskryminujmy kobiet. Ja mam koleżankę...
Powiedziałem ogólnie, słuchaczu.
Nie dyskryminujmy kobiet, jednak podkreślam. Mam koleżankę, która się zna na piłce nożnej bardzo. To ten film jest o futbolu amerykańskim. To jajowata piłka rzucana do siebie. A ona się bardzo zna na piłce nożnej, również na tych technicznych sprawach, i ona powiedziała, że tam też są drafty w czymś tam jeszcze, w Czech żeśmy widzieli, że są drafty właśnie w tym futbolu.
No, na różnych ligach są.
Nie, że w trzech jakich dyscyplinach są drafty, żeśmy tylko czytali, ale można wejść na Wikipedię zobaczyć, ale powiedziała, że draft w piłce nożnej nie polega na tym, że oddaje się pierwszeństwo losowania, a przynajmniej ona nic na ten temat nie wie i że chyba tutaj jest jednak inaczej, więc my byśmy bardzo chcieli, żeby ktoś nam to wytłumaczył, bo wtedy byśmy mogli do końca zrozumieć ten film, ale mimo, że go nie rozumiemy do końca, ja przynajmniej sama od siebie bardzo film polecam. To jest film z tego roku, z 2014 roku, z Kevinem Costnerem, nie tylko nim jako osoby znanej z ekranu wcześniej, bo jest tam też dużo innych aktorów znanych z ekranu, a nawet ci, którzy nie są znani, to i tak gra jest super.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że nawet jak się nie dowiesz, słuchaczu lub słuchaczko, właściwie odwrotnie powinienem powiedzieć, słuchaczko lub słuchaczu, na jakiej technicznie zasadzie działa ten draft, że oni się wymieniają tym pierwszeństwem na następny rok, to i tak sobie obejrzyj, bo to nie jest specjalnie ważne, żeby zrozumieć, o co chodzi we filmie. To w ogóle nie jest ważne, bo to nie jest techniczna. Czy jest trochę techniczny ten film, znaczy taki właśnie menedżersko zarządzający, ale to idzie wywnioskować z samego filmu, jak się go w miarę ogląda.
Może tak być, aczkolwiek ja czuję się trochę niespełniona. Czuję się trochę niespełniona, nie wiedząc do końca, jak to jest z tym filmem. Aczkolwiek wszystko da się przeżyć. Mirek na czacie pyta, czy to teraz leci z nagrania. Nie leci, leci na żywo, więc witamy cię, Mirku, serdecznie.
Ja też witam.
Dobrze, to przejdźmy do następnej sprawy. A może zrobimy konkurs teraz? Co ty na to?
Zróbmy konkurs, dawno nie było konkursu żadnego.
Zróbmy konkurs.
Kto będzie wręczał nagrodę?
Ty będziesz wręczał nagrodę. To puszczę teraz fragment filmu. Podpowiem, że jest to film. Jest to film jeden z najdziwniejszych, jaki w świecie widziałam. I co dziwne, nie wszyscy jeszcze na świecie go widzieli. Więc ci, którzy go widzieli, na pewno go odgadną i polecą go innym. Skoro jesteśmy już w temacie filmu, to przy nim zostajmy. Słuchajcie uważnie.
Społeczny!
Inne kochany wstają!
Przed chwilą przeszedłem reedukację. Dostąpcie i wy tej łaski. Wszyscy jesteśmy ludźmi, a Ziemia jest naszą planetą. Ziemia, planeta ludzi! Niech brat do brata wyciągnie prawicę. Zarzućmy wędki. Stańmy się rybakami. Niech dobro zwycięża zło.
On wam to mówi. Były bandyta, przemytnik i oszust.
Wywiad! Skala!
Co to był za film?
Właśnie, powiedzcie mi, co to był za film, dlatego że ja nie słyszałem, bo ja nie słyszę podkładu u siebie.
Więc 667 nowy lepszy szatan odpowiedział na czacie. Pozwolę ci, gościu, przeczytać.
Ale które? Bo przeczytał, napisał kilka. Najpierw napisał kruk.
Źle napisał.
Drugie to chyba miało być hydrozagadka.
Tak! I to jest doskonała odpowiedź.
Ura, brawo!
Janek 4DH powiedział, że to krzyżacy.
To nie byli.
Zdecydowanie to tłumaczenie krzyżackie nie było. Brawa, brawa, brawo!
Dla... To była scena.
To było słuchaj a społeczny ludu.
A, stój elemencie aspołeczny.
Stój elemencie aspołeczny, dokładnie to było. Tak. To była hydrozagadka.
To ja, nowy lepszy szatan wygrał nagrodę i ja ją będę wręczał. Nagrodą jest to, że ja zacytuję inną scenę z Hydrozagadki.
Proszę, gość.
A, przepraszam, od początku. Proszę się obudzić. Niech pan wstanie. Budzę pana. Nie chryczy z bólu ranny łoś. Zwierz zdrów przebiega knieje. Ktoś nie śpi, żeby spać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje, bredzi pan. Nie, lubię Szekspira. To bardzo dobrze, lecz bardzo źle, że śpi pan na służbie. Muszę pana ukarać.
Tam dalej jest. Tam dalej jest, że przepraszam, ale byli to jacyś ludzie i podsuwali butelkę.
Gdzie jest ta butelka? Tam, na górze. To alkohol. Jest pan usprawiedliwiony. Padł pan ofiarą niecnego spisku, przyjacielu. Dobrze, dobrze. To była nagroda.
I tam dalej jeszcze jest, że jak będzie głowa bolała, to żeby się napił kawę.
Tak. A kim pan właściwie jest? To nieważne. Ważne jest przestrzeganie przepisów BHP, zwłaszcza na kolei. Cześć!
No i oczywiście as ostrzega, że alkohol to zagłada ziemianinów.
To jest najgorsza, największa trucizna. Największy wróg prawdziwego mężczyzny, ale to w innej scenie.
To jest
wyglądali tak, wyglądali normalnie. Jeden na czarno, drugi w turbanie. Ten trzeci wydawał się dziwny. Liliput przebrany za górala. Udawał dziecko. Jak ktoś nie widział Hydrozagadki, to polecam osobiście.
Ale przewincie pierwsze 5 minut, jak Laska czyta napisy. To jest nie do wytrzymania. Możecie po obejrzeniu całego filmu do tej sceny wrócić, ale jak zaczniecie od tej sceny, to wam się odechce oglądania całego filmu.
Ta scena jest, to jest taki filtr. Jak ktoś nie wytrzyma tej sceny, to znaczy, że on nie zasługuje na to, żeby zobaczyć tak wspaniały film. Sprytnie reżyser wymyślił.
Więc ja jednak uważam, omijcie pierwsze 5 minut i obejrzyjcie film, bo warto. To jest dziwne właściwie, że warto ten film obejrzeć, ale warto. A Nowy Lepszy Szatan mówi, że w ogóle nie widział tego filmu. No to ja nie wiem, czy on w ogóle zasłużył na nagrodę.
Jak? Nie widział napisów. No przecież co chwilę tutaj wie, że Hydrozagadka. No to zgadł.
No to zgadł, bo mógł na przykład na YouTubie od czasu do czasu wystukać taki krótki fragmencik.
Mógł. Ale cały pewnie film. Nie wystukał. Powiedz mi, Nowy Lepszy Szatan, widziałeś film, prawda? Mam rację.
Niech powie. A ja w międzyczasie poruszę temat, który znowu wzdrgnął moje ciało. Przepiękne. Ponieważ znów on nie widział, on po prostu wie. Ponieważ przeczytałam, że jacyś z Lublina przewoźnicy chcą wycyckać polskiego busa tylko i wyłącznie dlatego, że polski bus jeździ w większym komforcie i za mniejsze pieniądze.
Chcą go wycyckać.
Tak. I chcą go z trasy Lublin-Rzeszów i Lublin-Warszawa. Więc jak ktoś mieszka w tamtych okolicach, sorry, jeździcie za drogo, ponieważ okazało się, że żeby jeździć na tych trasach, trzeba mieć zgodę trzech województw. Ponieważ
to marszałków.
Marszałków, przepraszam. Trzeba mieć zgodę trzech marszałków, bo się przejeżdża przez 3 województwa i...
Jak? To przecież z Warszawy do Lublina jest przez 2 województwa. Jest mazowieckie i lubelskie.
Ale tam przez Rzeszów jeszcze powiedziałam. Słuchasz mnie?
A to jest jedna linia.
Nie, to są dwie. Jedna jest Lublin-Rzeszów i druga Lublin-Warszawa. I trasy, takie dwie,
no
tak.
No to po 2 marszałków na każdą z linii, przy czym dla obu wspólny jest lubelski.
Już?
No, już.
Wydedukowałeś? Więc wychodzi 3. Ale przewoźnicy, którzy tam byli do tej pory, poszli i donieśli oczywiście z czystego serca dla dobra pasażerów, uprzejmie donieśli o jakichś tam błędach, które polski bus robi. Oczywiście to jest nieprawda, ale ktoś musiał wziąć nieźle w łapę, ponieważ polski bus nie dostał zgody tych marszałków na jeżdżenie po tych województwach. I było tak, że z tego, co ja tam czytałam, tak,
to jest... Chyba wystarczył Lubelski, że się nie zgodził.
Nie, chyba nie.
No jak dwóch się musi zgodzić... No
trzech się musiało zgodzić.
No tak, czyli wystarczy, że się jeden nie zgodzi i już się nie zgadza trzech, tylko się zgadza dwóch.
Nie wiem, jak to było.
Kącik logiczny to był, węglarz.
Co za różnica. Ważne, że nie dostali zgody. I było tak, że oni jeździli sobie na trasie Lublin-Rzeszów, jeszcze nie jeździli, chcieli to dopiero uruchomić. Jeździli natomiast na trasie Lublin-Warszawa. 5 kursów mieli, a chcieli podnieść do 9. Widocznie ludzie tam jeździli, tak? I bardzo sobie chwalili, zresztą jak czytałam w komentarzu pod tym całym artykułem. Ale nie. W Polsce się nie da normalnie prowadzić interesu. Polski bus jest tutaj od 3 lat i miał już co najmniej 5 postępowań w sądzie, bo coś tam. Przewoźnicy absolutnie nie umieją być konkurencyjni u nas, jedyne co umieją, to umieją donosić, uprzejmie oczywiście, umieją zakładać sprawy w sądzie do konsumentów i tak dalej. No i teraz jakby polski bus prosi o to, żeby podpisywać się pod petycją, żeby ci marszałkowie wiedzieli, że to jest jednak ludziom potrzebne, ponieważ ta sprawa została zgłoszona do tego urzędu tam konkurencji, coś tam, no i oczywiście dla dobra pasażerów to miało być, tak? Więc oni proszą, żeby się podpisywać pod petycją, dając do zrozumienia, że pasażerowie chcą jednak takich przewoźników, którzy przewiozą ich za mniej, przewiozą ich szybciej i przewiozą w wiele lepszym standardzie niż cała reszta.
Przecież wiadomo, że ludzie chcą jeździć u takich przewoźników, u jakich nie kupują biletów. To jest proste i oczywiste.
Szczególnie w Polsce.
No, ja nie wiem, czego tu można nie rozumieć.
Tak, i powiem szczerze, że naprawdę chce mi się krzyczeć, płakać i jest mi strasznie wstyd, że żyję w takim kraju, i że oni są z Irlandii, tak? Polski bus z Irlandii chyba. I że ktoś po prostu, kto przechodzi z cywilizowanego kraju do nas i chce u nas prowadzić jakiś tam biznes, tak? Interes, że jest mu tak strasznie to uniemożliwiane. Ja rozumiem też to, że oni tego nie rozumieją, bo ja też bym chyba nie rozumiała na ich miejscu, no. Dlaczego coś takiego się dzieje? Dlaczego ludzie jakby nie umieją zaakceptować tego, nie umieją jakby podnieść standardów swoich po to, żeby wszyscy razem mogli działać na podobnych zasadach, tylko jedyne, co umieją, to dążyć do tego, żeby po prostu wykosić uczciwie pracujących ludzi, no. Nie umiem tego zrozumieć. Jest to dla mnie strasznie przykre.
W sumie nie wiem, czy za PRL-u tak było. Było tak?
Ogólnie była mniejsza konkurencja wtedy, więc chyba takich problemów nie było, no. Ale ja myślę, że bardziej sobie ludzie wtedy pomagali. Przypomnijmy sobie, jak to było, jak się mieszkało w bloku. Ludzie przychodzili pożyczać od siebie cukier albo ziemniaki. Drzwi się zostawiało otwarte na noc. Nikt się nikogo nie bał, tak? No, ja to... Oczywiście wszyscy pamiętamy inaczej tamte czasy. Ale no, ja muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o... że jeśli chodzi o jakąś mentalność ludzi, no pomijając milicjantów czy tamte służby, które nas pałowały, to ja jednak lepiej wspominam.
Ile razy cię służby spałowały?
Ze 2.
No co ty?
Raz jak stałam pod McDonaldem i...
Przecież nie było McDonaldu, jak było.
Nie, no to dużo później było, to policja już mnie połowała.
No ja mówię o tych, jak... o PRL-u.
No to ani razu, przecież ja byłam malutka wtedy.
No to co? Łatwiej spałować. Przecież taki dowcip, że milicjant mówi do żony po powrocie, że dzisiaj rozganiali demonstrację. Jednemu tak przypierdoliłem, że aż mu kredki wyleciały z plecaka.
Ha? Ha?
To już.
Okej. No wiesz, ja byłam w trochę innej sytuacji, ponieważ ja jestem dzieckiem komendanta posterunku milicji. To co oni mogli mi zrobić?
A, to ty wiesz, że tak nie było. Tata nie przychodził, się nie chwali.
No, ja wiem, co mój tata robił i pracował w sekcji kryminalnej i jeździł do trupów i dużo ciekawych historii by miał do opowiedzenia, ale nigdy tego nie robi, bo nie uważa za sensację opowiadania o ludzkich zwłokach, o człowieku, który się rozłożył tylko i wyłącznie dlatego, że inni o nim zapomnieli i nie miał kto się nim zaopiekować, tak?
No to jest widocznie w błędzie, bo ile seriali jest na tym nakręconych, na tej podstawie, zresztą na podstawie fikcji przeważnie. Jak ludzie to oglądają?
Właściwie te seriale nie są nakręcone na podstawie fikcji, to są zdarzenia, które się kiedyś tam zdarzały, tylko że sposób rozwiązywania tych spraw to jest totalna fikcja, bo oczywiście z zamazanego zdjęcia na monitoringu żaden program nie pokaże ostrza noża, tak? No już nie wierzmy w takie rzeczy, nie wierzmy. Cóż jeszcze chciałam? A, chciałam na koniec powiedzieć, że słuchacz z Krakowa zebrał książki dla szpitala. Tego, którego ogłaszałam przez ostatnie dwa odcinki, że jest oddział onkologiczny, gdzie robią wymianę książek w instytucie i zbierają książki nowe. Ja byłam zaniosła te, co miałam i strasznie krzyczałam na słuchaczy, że nikt się nie wziął i on do mnie napisał maila i powiedział, ja zebrałem, więc ja cię proszę, daj mi swój adres i ja ci prześlę. I tutaj są gratulacje po prostu dla Łukasza i za to, że coś mu się chciało, bo tak mało osobom się coś chce, że no, że to aż serce rośnie mi w środku, że jemu się chciało, tak. Brawa tutaj, brawa, brawa strasznie dla Łukasza, brawa, te właśnie brawa. A tutaj Martin przyszedł zakłócać mi audycji, co on tutaj pisze? Że żąda, żeby zmniejszyć liczbę widokówek do tylu, ile było terminowych odcinków w tym sezonie. Aczkolwiek się zgadzam, że ludzie są ogólnie strasznie bierni jacyś w tym roku. Więc ja tutaj ci, Martynie, powiem, że ty nie masz prawa niczego żądać. To jest moja audycja i mój prawniczek i ja se będę ogłaszała to, na co mam ochotę. Dziękuję panu, do widzenia. A że jakby jeszcze nie było, to mogę cię zbanować. Hi, hi. I komu jest teraz do śmiechu? Kawał jeszcze na koniec. Chcesz opowiedzieć ten kawał, który ja ci opowiadałam?
Nie, ja chcę go posłuchać.
Dobrze. Kawał mam do opowiedzenia. Kawał brzmi tak.
A może kawał improwizowany, spodziewałem na rolę.
Tak zrobimy właśnie.
Dobrze.
Lekarz do pacjenta. Mam...
Co pan tam ma? Niech pan pokazuje. Ja chcę wiedzieć, chcę znać prawdę.
Mam dla pana dwie wiadomości, dobrą i złą.
Super, to niech pan mówi.
Będziemy musieli amputować panu nogę.
A ta zła?
A dobrą wiadomością jest to, że już nigdy nie wstanie pan lewą nogą.
Chyba ty.
Tak, to był kawał. I na sam koniec przepis na kolorową sałatkę, ale jeszcze poczytam, co ten E na czacie mi tutaj pisze. To jest taki jak E128 we wszystkich produktach dodawany, niechciany, niezdrowy. No to nie żądam, ale przyzwoicie by było. Jedna widokówka, jeden odcinek, nie? Fair. Ogłoszenie było na początku takie, a to obrazek był. To nie jest obrazek, tylko E, który jest dodawany do posiłków, żeby wytrzymywały przez 3 lata od daty ich zrobienia.
Co to jest ten E? Enklawa.
To jest takie co Martin robi w odosobnieniu.
Nie, ja jednak nie chciałem tego wiedzieć.
A szkoda, bo to będzie jeden z podrozdziałów w mojej cudownej książce pod tytułem Byłam żoną Lechowicza. I to będzie najlepsza książka na świecie.
Jeśli powstanie.
Właściwie to utknęłam w pisaniu z tej książki, ale...
Na podziękowania.
Ale przecież nic nie jest od razu, muszę się zebrać. Niedługo będę na zwolnieniu po tym, jak mnie zamkną w szpitalu, to... Znaczy nie zamkną w szpitalu, tylko zoperują mojego palca w szpitalu i będę na zwolnieniu, to będę miała więcej
też
czasu.
Też nie wstaniesz nigdy więcej lewą nogą.
Nie wstanę. Lewą nogą, masz rację. To palca w lewej nodze mam chorego, tak. Ostatnio przeżyłam i nogę mam dalej, więc jeśli nie zrobiła mi się gangrena przez ostatnie 2 miesiące, to jest szansa na to, żeby jednak było. A tak w ogóle to już odnośnie tej komentarzy tego pana to mam do powiedzenia tyle, że tylko jednego odcinka nie było i że tylko jeden odcinek był przesunięty. A tak, to wszystkie inne są i się trzymam tego, co postanowiłam.
Tak, poza tym to oba były.
Było ich więcej niż oba, ale było też w zeszłym sezonie i w ogóle. A tak naprawdę to chodzi o to, żeby po prostu ludzi zmotywować do robienia czegokolwiek. I żeby was jeszcze zmotywować do robienia czegokolwiek, to dam przepis bardzo prosty na super sałatkę. Na super sałatkę, która wygląda bardzo smacznie i jest moim zdaniem bardzo zapychająca, bo ma dużo takich rzeczy, które są zapychające.
Kącik kulinarny. Co jest nam potrzebne do sałatki?
Puszka kukurydzy.
15... Puszka jest nam potrzebna. A kukurydzy?
15 deko żółtego sera, 2 jajka ugotowane na twardo, 2-3 ogórki kiszone, papryka czerwona, ale może być też żółta i zielona, pęczek szczypiorku, łyżka keczupu, 2-3 łyżki majonezu, sól, pieprz. Więc ogólnie wstępnie ta
jak
sałatka...
Jak nie masz pożyczyć od sąsiada.
Ta sałatka była wstępnie wymyślona, żeby być cała żółta. I same żółte produkty tam były do niej do...
Ktoś dorzucił czerwoną paprykę.
Dokładane, tak. A tutaj właśnie dochodzą jeszcze trochę innych rzeczy, takie jak szczypiorek, papryki różne koloru i tak dalej, i tak dalej. Tak. No i sałatkę robimy tak. Paprykę, żółty ser i ogórki pokroić w kostkę, szczypiorek posiekać, kukurydzę odsączyć z zalewy, jajka pokroić, ugotowane przypuszczalnie. Wszystko włożyć do miski, dodać sól, pieprz, majonez i keczup. Wszystko razem wymieszać i gotowe. Voilà! Czy może być coś prostszego?
Może. Kanapka z chlebem.
I
chlebem.
Aha. To takie jest...
chleb posmarowany nożem.
To takie studenckie są kanapki często.
Nic na dwóch.
Tak. Grawiks mówi, że papryka może być też żółta. To ci mówię, że żółta papryka była wstępnie tylko, a tutaj dodali i zieloną, i czerwoną. Grabiksie, słuchaj mnie uważnie.
Wstępnie miała być żółta sałatka, ale nie wyszło, bo ktoś stwierdził, że się może kojarzyć źle, że tylko się żółć z tej sałatki wylewa.
To nie było śmieszne.
Wiem.
Dorota pyta, o co chodzi z tymi widokówkami. Więc chodzi o to, że ja powiedziałam, że nie będzie prowadzenia prawniczka, dopóki nie dostanę co najmniej 10 listów i kartek pisane ręczką.
Lub.
Listów lub kartek pisanych ręką własną na papierze. A najlepiej to w ogóle, jakby te kartki były stworzone też samodzielnie. I to byłoby właściwie na tyle. Chyba, że masz coś jeszcze do powiedzenia.
Ja chciałem pozdrowić słuchaczy, którzy przyszli.
To pozdrów.
Pozdrawiam słuchaczy, którzy przyszli. I są aktywni na czacie. Nowy lepszy szatan, Dorota, Agnesa, Janek 4DH, Mirek, nawet, no niech już pan, Martin i Grabix. I tyle osób zanotowałem, że jest. Uh-huh. I chciałem pozdrowić.
Więc ja też ich pozdrawiam z wyłączeniem pana E, który przychodzi i mi marudzi na audycji, że ja nie prowadzę, jak ja prowadzę i że się nie wywiązuje, jak się wywiązuje i w ogóle doprowadza mnie do szału i sprawia, że będzie pierwszą osobą, której podziękuję za nieprzysłanie mi kartki i listu, której podziękuję za to, że dzięki niej nie prowadzę już prawniczka w Radiu Enklawa. Dziękujemy panu E. Podziękuj panu E.
Dziękuję. Czekałem na to. Nareszcie. Tyle lat.
Tyle lat się ten prawniczek tutaj przewijał. No, cieszę się, że to o to chodziło.
Czujesz, że zostałem zmanipulowany takim dziwnym wrażeniem.
Wydaje ci się. Jeszcze raz. Dla Łukasza wielkie thanks za książki, za to, że mu się chciało. Dorota pisze już, że mi wyśle kartkę, bo lubi ręczne robótki. Więc tak, maila, podam maila, w komentarzu podam maila, tutaj na czacie to zazwyczaj się przegapia, więc podam w komentarzu maila i będę czekała na kartki. Streszczajcie się. A to wszystko, właściwie te kartki, cała ta akcja jest wywołana tym, że dzisiaj mamy jakieś święto?
Dzisiaj jest Światowy Dzień Poczty. I dzień znaczka pocztowego w Polsce i rozpoczyna się tydzień pisania listów w Polsce. I taki jest dzień.
Taki jest dzień. I z racji tego postanowiłam zrobić akcję Pisz do Beci.
Tak, akcja. Pisz do Beci. Nie, co tu siedzisz? Idź, napisz list. Teraz, na gorąco, szybko. Nie ma potem.
Nie ma potem, trzeba używać dezodorantów. Dziękujemy bardzo za obecność tutaj, dziękuję mojemu gościowi, dziękuję słuchaczom i zapraszam na za tydzień, w czwartek o godzinie 20, jak to zwykło już systematycznie być z prawniczkiem.
Dokładnie, nawet Dorota dzisiaj powiedziała, że ponieważ dzisiaj jest Becia, to wie, że jest czwartek.
Tak, a powiedziała
to
właśnie.
To jest przypadek. To
panie jest przypadek. I co, głupio ci teraz? Głupio? Dobranoc wam wszystkim. Tobie też, panie E. Dobranoc?
Dobranoc, tak, powiedziałem, dobranoc.